Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na kolejny odcinek Giermaszu, audycję o grach komputerowych.
W dzisiejszym programie przygotowaliśmy dla Was dwie recenzje, porozmawiamy też o ważnych zmianach na Steamie.
Będziemy okradać domy w drugiej części polskiego hitu.
Strzelamy tony amunicji dynamicznej, także rodzimej strzelaninie.
I zajmiemy się rewolucją w największym cyfrowym sklepie z grami.
Zacznijmy od tego, że Michał Król okradał bogatych, ale nie rozdawał biednym w kontynuacji polskiego hitu Thief Simulator 2, który niedawno trafił na konsolę.
Giermasz. Recenzja.
Grubo ponad 2 miliony sprzedanych kopii, świetne wyniki wersji VR, więc było pewne, że symulator złodzieja Thief Simulator doczeka się kontynuacji. Trzeba było jednak poczekać kilka lat i chyba było warto, bo na PC-tach gra zebrała znakomite oceny od graczy. W moje ręce wpadła jednak wersja konsolowa, która wyszła kilka miesięcy po tej pierwotnej. Czy wersja na PlayStation 5 skradła moje serce? W roku 2018 pierwsza część symulatora złodzieja rozbiła bank. Dobre oceny, świetna sprzedaż, typowy strzał w dziesiątkę w zapchanym po brzegi gatunku symulatorów. To, że powstaje kontynuacja, wiedzieliśmy od dawna, ale ponad 5 lat czekania? Zmienili się twórcy i przy Thief Simulator 2 pracował duet Cookie Dev i Ultimate Games. Miałem pewne obawy, ale recenzje na Steamie szybko je rozwiały i sięgnąłem do wydanej niedawno wersji konsolowej. Ponownie wcielamy się w rabusia, który ma długi problemy i musi odkuć się, okradając domy w małym miasteczku. Początkowo jest w miarę prosto, ale dość szybko pojawiają się kłody, które trzeba umiejętnie omijać. Drzwi, łom i plecak wypchany tanimi rzeczami. Wizyta u pasera, a na koncie ląduje trochę dolarów. Prawda jest taka, że pierwsze dwa włamania idą łatwo i szybko. Potem jest już tylko trudno. Wyłamywanie drzwi jest hałaśliwe, więc lokator zaraz wyjdzie, zobaczy i wezwie policję. Siedzenie w śmietniku i czekanie na ich odjazd to norma, choć zaskakuje fakt, że funkcjonariusz stoi tuż przy graczu, świeci latarką i nadal nic nie widzi. Ale ten typ tak ma i trzeba się do tego przyzwyczaić. Mając pieniądze, można kupić lepszy sprzęt, na przykład wytrychy, dzięki czemu dostanie się do domów jest bezszelestne. Nie powiem, plądrowanie szuflad przy śpiącym lokatorze wyzwala adrenalinę. Jedno trzaśnięcie drzwiami, jedna głośnie domknięta szuflada i cały plan może zakończyć się ucieczką z marnymi łupami. Jednak czym dalej w las, tym lepsze i droższe zdobycze, a trudniej dostępne. Nasz złodziej zyskuje możliwość obserwacji domowników, poznawania ich zwyczajów, można kupować informacje o danych nieruchomościach i cennych przedmiotach. Mimo to wszystko trzeba zaplanować. Lepiej spróbować siłowo otworzyć okno, czy wyciąć szkło i wejść bezszelestnie. Omijać kamery, czy je wyłączyć lub unieruchomić dronem. Unikać psa, czy dać mu specjalny przysmak, a może zakupić laptopa do hakowania zabezpieczeń. Przydatnych narzędzi jest sporo, ale wszystko kosztuje. Mimo to trzeba działać szybko i skutecznie, a nawet najlepiej obmyślony plan może nie wypalić. Ba, nawet będąc w areszcie można z niego uciec i obrabować cały posterunek. Ale wystarczy jeden nieostrożny ruch. Thief Simulator 2 pozwala rozwijać postać, dzięki czemu na przykład biega szybciej, trudniej ją wykryć, policja odjeżdża wcześniej, zwiększa się plecak na łupy i tak dalej. Potrzeba sporo czasu, by zostać mistrzem złodziejskiego fachu. Czym dalej, tym lepiej wyszkolona postać. Czym lepszy sprzęt, tym bardziej wyposażona baza wypadowa. Tym lepsze zlecenia, droższe łupy, bardziej luksusowe posiadłości. Wizyty u pasera, sprzedaż na czarnym rynku, kolejny dom, kolejne drogie przedmioty i tak dzień w dzień. Na całe szczęście twórcy przygotowali dwie lokacje. Są domy, banki, sklepy, specjalne miejsca z zasobem drogocennych rzeczy. Po lokacjach można przemieszczać się samochodem, ale są na tyle małe, że równie dobrze można się przewietrzyć. Przy okazji wykopać coś z ziemi, odnaleźć skrzynkę z fantami, odebrać czyjąś paczkę z paczkomatu, włamać się do bankomatu. Jeśli jednak przyjdzie chwila znużenia, można zostawić okradanie budynków na rzecz jumania samochodów. Od rodzinnych sedanów po luksusowe gabloty. Świetna odskocznia od codziennej złodziejskiej roboty. Mimo to w mojej ocenie rozwój postaci jest zbyt powolny. Każde złapanie przez policję zaczyna robotę od nowa. Plecak ma małą pojemność i trzeba ciułać na kolejne narzędzia ułatwiające pracę. Przyznaję, gdy po raz piąty musiałem powtarzać zlecenie, lekko mnie to irytowało. zwłaszcza na początku gry, gdzie możliwości włamywania się do poszczególnych domów były bardzo mocno ograniczone. Co prawda grałem w tryb fabularny, gdzie wszystko trzeba robić po kolei, za to tryb zabawy dowolnej daje już więcej możliwości. Muszę podkreślić, że Thief Simulator 2 to nie jest gra z wielkim budżetem, co widać w oprawie graficznej. Co prawda bawiłem się na PlayStation 5, ale i tak tytuł wygląda przeciętnie, jak średniak z poprzedniej generacji konsol. Do tego tu coś przenika, tam coś na siebie nachodzi, źle łamie się światło, postacie wyglądają biednie, ale gra się fajnie, choć jak mówiłem, progres jest dość powolny. Te niedociągnięcia trochę blakną przy ciekawych i różnorodnych zleceniach oraz dość szerokich możliwościach, jakie oferuje gra. Thief Simulator 2 jest bardzo tani, poniżej 90 zł, więc jak potrzebujecie ukraść sobie z życia trochę czasu, możecie pobawić się w złodzieja. Ocena 6,5 na 10, czyli taki dobry średni.
Warto dodać, że pierwotnie Thief Simulator 2 pod koniec minionego roku wyszedł na pecety.
Za to Kacper Narodzonek postanowił biegać, skakać i strzelać do wszystkiego, co się rusza w cyberpunkowej polskiej strzelance Deadlink.
Giermasz. Recenzja.
Jesteś agentem Agencji Bezpieczeństwa Korporacyjnego. Twoją misją jest rozwiązywanie spraw, których nie da się rozwiązać za pomocą, jakby to powiedzieć, konwencjonalnych metod mediacji i sądownictwa. Zamiast długopisu czy deczki do dyspozycji masz strzelby czy wyrzutnie rakiet. Misję wykonujesz sam, a nie jest łatwo, gdyż nie jesteś jedynym uzbrojonym na twojej drodze w tym cyberpunkowym świecie. W takiej okoliczności przyrody wrzuca nas Deadlink, polski tytuł, w którym na pomyłki jest niewiele miejsca. Deadlink jest FPS-em w klimatach roguelike'a. Podczas każdej misji mamy jedno podejście, a zdrowie się nie regeneruje. Jedyne, co może nam pomóc w walce, to tarcze, które zbieramy z poległych oponentów. Po drodze zbieramy również ulepszenia, które mają pomóc nam w jak najszybszym sianiu pożogi na naszej drodze do spełnienia misji. Jak to w rogalach, po wpadce możemy powtarzać misję, ale ulepszenia, które zbieramy, zostają do naszej dyspozycji w kolejnych próbach. Te nigdy nie będą takie same, bo poziomy są losowo generowane, co oznacza, że rekonesans na przyszłość tutaj nam nie pomoże. Podczas gry dzieje się naprawdę dużo. Ta losowa generacja wymusza na nas jak najsprawniejsze rozeznanie w terenie i likwidację przeciwników. Nie ma za dużo czasu do namysłu, a trzeba się nastawić, że misje będą zwykle wymagały od nas więcej niż jednego podejścia. Cyberpunkowa, mroczna stylistyka Deadlinka nadaje klimatu, ale czasem pozwala też na lepszy kamuflaż naszych wrogów, co dodatkowo dodaje trudności w wykonywaniu naszych misji. Dynamiczna rozgrywka, futurystyczna stylistyka i mnogość opcji rozwijania swojej postaci. Deadlink może być świetną odskocznią dla tych, którzy szukają wyzwania, ale niekoniecznie mają czas na szukanie znajdziek czy maksowania pobocznych misji. Coś zarówno dla fanów Dooma, jak i Cyberpunka. No i dodatkowo wiadomo, dobre, bo polskie. Ocena to wysokie 8,5 na 10.
Na koniec postanowiliśmy omówić sprawę ważnych zmian w największym cyfrowym sklepie z grami Steam. Zmian dobrych dla graczy, ale niekoniecznie dla wydawców.
Na koniec porozmawiamy o czymś, co jest, nie powiem kontrowersyjne, ale zmienia bardzo dużo, jeżeli chodzi o wydawanie gier, szczególnie tych pecetowych.
No może zacznijmy od tego, że największym na świecie sklepem cyfrowej dystrybucji jest oczywiście Steam.
Bezapelacyjnie.
No każdy pececiarz zna go i ma tam konto. Już jakiś czas temu Steam postanowił wprowadzić pewne zmiany. Zmiany, które miały w teorii uporządkować sklep, a w praktyce, no może dla graczy miał być to dobry ruch, ale ja bardziej stawiałbym to, że chodzi o porządki. Bo zacznijmy od tego może, to takie long story short. Kiedyś dawno temu na Steamie był tak zwany Steam Greenlight. To była taka wersja tego serwisu, gdzie gry lądowały w takiej początkowej fazie produkcji, ludzie mogli komentować, głosować
taka
i tak
poczekalnia.
Dalej. Tak. I jeśli gra się spodobała, no to mogło trafić na Steama, na ten duży sklep do sprzedaży, tam oczywiście było trzeba jakieś opłaty wprowadzić i tak dalej. I to odsiewało pewne, nazwijmy to łagodnie, gnioty od gier, które można pograć, niekoniecznie są to tytuły oczywiście AAA, mówimy tu także o indykach, czyli grach niezależnych, małych. No ale jakiś czas temu Steam to zlikwidował i w tej chwili na Steamie no jest wolna amerykanka. Tam może praktycznie wylądować wszystko. Według statystyk w ubiegłym roku ponad 14 tysięcy gier wyszło. No to jest 40 dziennie, nie?
No i przez to robi się... No,
tak, zrobił się bałagan. I jakiś już czas temu Steam postanowił wprowadzić ułatwienia dla wydawców i dla graczy. Były to usprawnienia takie, że normalnie rzecz biorąc, wydawcy gier zakładali kartę z grą i drugą kartę, która była najczęściej kartą z demem, prologiem czasami nazywanym, czyli taką wersją próbną, którą można było sobie za darmo ograć, zrecenzować, opisać ją, skomentować i tak dalej, i tak dalej. Przez to zrobił się straszny bałagan w sklepie, no i Steam postanowił zrobić z tym porządek, przypinając te dema bezpośrednio do karty danej gry. Czyli że nie, żeby gra była w dwóch kartach, czyli pełna wersja oraz demo, tylko żeby było wszystko w jednym.
Myślę, że jak ktoś korzystał ze Steama, no to chyba wie, o jaki mechanizm chodzi.
Wie, o co chodzi.
Wpisujemy jeden tytuł, pokazuje nam się, że jest pełny tytuł, ale możemy też pobrać demo.
I tutaj ja się na przykład ze Steamem bardzo mocno zgadzam, ze względu na to, że jeśli ktoś jest zainteresowany tytułem, to w jednym miejscu ma wszystko, co z nim związane. Steam teraz wprowadził takie zmiany, które mają zachęcić wydawców do właśnie wydawania dem w tej formie, ze względu na to, że te dema będą miały większą widoczność na sklepie. Tu trzeba wyjaśnić, że Steam ma bardzo skomplikowany algorytm pozycjonowania tych tytułów w wyszukiwarce, w różnych zestawieniach. No, de facto wszystko składa się do tego, że czym lepsze oceny, czym więcej komentarzy, czym więcej opinii, czyli recenzji graczy, tym gra jest wyżej, sprzedaje się lepiej itd., itd. Zważywszy na to, że tak jak powiedziałem, że wychodzi 40 gier dziennie, to jest to ekstremalnie ważne, zwłaszcza dla tych małych twórców. Ale Steam postanowił pójść dalej, do dem jeszcze wrócimy. No i ostatnio ogłosił bardzo mocne ograniczenie promocji na karcie danej gry. Już tłumaczę, o co chodzi. Bywają niestety, bywają takie gry i tutaj gry, te firmy, wydawcy i tutaj prym wiódł na przykład chociażby polski Playway, który uwaga jest jednym z największych wydawców na świecie na Steamie. Oni wydają tak dużo gier rocznie, że lądują w absolutnym topie zestawień, jeśli chodzi o liczbę wydanych gier. I oni robili w taki sposób to, że karta Steam składa się oczywiście z tytułu, data premiery, kto stworzył, masz trailer, są obrazki z gry, regulamin dokładnie mówi, co tam może być zawarte i jest opis gry. I problem w tym, że wielu wydawców w tym opisie gry, gdzie powinien być opis tekstowy, gdzie powinieneś ty jako gracz wejść sobie, przeczytać to wszystko na ten temat, zaczęli wkładać takie grafiki, to są widgety de facto, odwołujące się do innych gier tego wydawcy. I jeśli to był jeden widget taki, który miał tam, nie wiem, 2 cm wysokości, 4 szerokości, to pół biedy, ale niektórzy walili tam po 6, 8.
No i robi się cepelia, to jest niewidoczne. Przy okazji, zanim się dowiesz o grze, o którym chcesz się naprawdę dowiedzieć, no to masz do przebrnięcia przez wiele niepotrzebnych rzeczy.
Znaczy, no właśnie, tutaj chodzi o to, że to miało być wygodne dla graczy, a wydawcy sobie robili z tego platformę reklamową, inaczej tego nie można nazwać. No i Steam stwierdził, że koniec z tym wszystkim. I szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, bo to musiało pójść, ta plaga musiała pójść dalej, no bo ja się interesuję tylko polskim rynkiem, więc wiem, że są spółki, są spółki giełdowe, są studia, które wydając dużo stosują taką cross-promocję tak zwaną, czyli wchodzimy w grę, która się nazywa, nie wiem czy tam jest, żeby nie było, Thief Simulator na przykład, chociażby dwójkę, a tam na przykład mamy taki widget odwołujący do Thief Simulator jedynki, odwołujący do innych gier i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście to jest hipotetyczne, nie mamy pewności teraz, że tak było.
Tak, ale w teorii tam mogła być każda gra o różnej tematyce i tak dalej, a Steamowi zależy na tym, żeby gracze wchodzili albo w profil danego wydawcy i sprawdzali sobie całego portfolio, a wydawcy dostali też możliwość w tej chwili tworzenia list gier. I to mogą być zarówno listy ich gier wybranych, na przykład, nie wiem, lista nazywa się Symulator, i symulatory, albo lista renowator, czyli gry, gdzie odnawiamy różne rzeczy, ale można też zrobić sobie listę na przykład serii. Jeśli jest seria gier 4-5 części albo powiązane w jakikolwiek sposób, to możesz te gry użyć tam. Problem polega na tym, że ludzie są leniwi i nie chcą klikać w kolejne linki, chcieliby wszystko mieć na wierzchu. Tutaj niby wydawcy tak tłumaczyli, że to był gest do graczy, no ale Steam stwierdził, że to jest za duży bałagan. Całkowicie blokuje od września możliwość cross-promocji. Co więcej, oni poszli dalej, bo całkowicie zablokują linkowanie, wstawianie linków do pól tekstowych. Jest to tyle ważne, że bardzo często w grach były linki, zarówno do mediów społecznościowych, do Discorda, czyli tej grupy dyskusyjnej, no w różne miejsca. Steamowi się to nie podobało. Jest oczywiście odpowiednie miejsce na karcie gry, gdzie te linki można wstawić. I tu ciekawostka, na którą mało kto zwraca uwagę. Tam często jest tak, że na przykład masz podpięty profil facebookowy, na przykład. I klikasz to i zakładasz, że ze Steama wejdziesz do Facebooka. Nic z tych rzeczy. Pierwsze kliknięcie zawsze praktycznie przenosi do dyskusji o danej grze na Steamie, na platformie Steam. Dopiero drugi raz jak klikniesz, to ci przeniesie na Facebooka. To jest niefajne, mam nadzieję, że oni to zmienią. Ale w tym momencie wycinają zupełnie wszystkie linki, co dla niektórych wydawców będzie problemem, zwłaszcza dla spółek giełdowych, które lubią się przed akcjonariuszami chwalić, jakie to mają duże wishlisty. A to jest samo napędzające się koło, bo to jest...
No i właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo masz kontakt z polskimi twórcami gier. Jak według ciebie to się na nich odbija?
Wśród małych? Zero. To zrównuje dużych wydawców z małymi. Mają takie same szanse. Nie ma cross-promocji, czyli że jedną grą reklamujesz 10 innych i tak dalej, i tak dalej. To przechodzi płynnie i w tym momencie duży wydawcy mają problem. Bo nie będą mogli robić tej cross-promocji, będą musieli wymyślić coś innego albo ładować kasę w reklamę. I zrównują się tym samym z tymi małymi, niezależnymi studiami, które mają taką samą w tej chwili widoczność. Dla spółek giełdowych jest to problem, bo nie będą te wishlisty, czyli te listy życzeń, gdzie gra nim wyjdzie. Gracz może ją sobie dodać do listy życzeń, jak ona wyjdzie, dostanie powiadomienie, może ewentualnie wtedy ją kupić. Więc to całkowicie to wycina. No, aha, wycinają jeszcze, na przykład były kiedyś takie animacje wstawiane w opisy, żebyś dodał grę do wishlisty, właśnie do listy życzeń na Steamie. Co ciekawe, Steam nie pisze nic o tym, bo czasami to w trailerach na samym końcu nie jest. I o tym nic nie pisali, więc to jest pewnie dozwolone. Ale w samym opisie gry ma być tylko i wyłącznie opis. Same cyfry, same litery, zero linków, banerów, gifów, obrazków, czegokolwiek. I teraz z jednej strony będzie bardziej przejrzyście dla gracza, z drugiej strony ja, mimo że nie lubię, jak jest za dużo naspamowane i tak dalej, to jednak czasami, powiem ci, jak wchodziłem w jakąś grę i widziałem te widgety odsyłające do innych gier, to czasami klikałem i sprawdzałem, co to jest.
Ja jednak jestem bardziej przyziemny i jak dla mnie opis ma być opisem, przejrzyście, łatwo, ja mam zrozumieć, co się tam dzieje, a nie szukać innych gier.
No powiem ci, że bo Steam to jest taki, wiesz, Steam próbuje być elastyczny, nazwijmy to, czyli de facto firma Valve, która jest właścicielem tego giganta Steama, bo mimo że wielokrotnie zwracało im się uwagę na to, że powstają karty gier, które nigdy nie wychodzą, mają fake trailery i fake obrazki, mimo że regulamin Steamu to zabrania i tam jest na przykład wideo zrobione udające gameplay, a de facto ta gra nie ma gameplaya, nie powstaje, dopiero jak są duże wishlisty, to się studio za to bierze i tak dalej. Są gry, które są w wiecznym, wczesnym dostępie. Studio Tibul jest takie polskie, które ma gry wydawane w 2018-2019 roku i one do dziś nie wyszły w pełnej wersji. Wyszły tylko i wyłącznie we wczesnym dostępie. Zakładam, że się sprzedały beznadziejnie, oni je po prostu porzucili. I w tym momencie powinny być jakiś bat nad tym wszystkim, no bo to jest, wiesz, gracz kupuje tą grę z nadzieją, że ona w końcu zostanie ukończona i będzie pełnoprawnym produktem, ładnym, fajnym i tak dalej. Steam nic z tym nie robi. Więc zobaczymy. Ogólnie te ograniczenia, które sprowadził Steam w opisach, na plus. Dema jak najbardziej na plus. Ograniczy to widoczność prologów, bo teraz demo będzie ważniejsze, mocniejsze, miało siły przebicia, a przede wszystkim gracz wchodząc na Steam, wpisując nazwę gry, wchodząc w kartę tej gry, będzie miał wszystko w jednym miejscu. Zobaczy, że jest demo, linki do sociali, dalce i tak dalej, tak dalej. Nie będzie to rozproszone po wielu kartach, więc ja uważam, że te zmiany bardzo dobre. Zobaczymy, co dalej, bo tam jest teraz szeroko komentowane, więc prawdopodobnie do tego tematu jeszcze wrócimy.
I to już wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google'a.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.